Lasy. Lasy Wigierskiego Parku Narodowego stanowią północny fragment Puszczy Augustowskiej. Zajmuje ona powierzchnię prawie 1150 km2 i należy do największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce. Wraz z lasami na terytorium Litwy i Białorusi, Puszcza Augustowska współtworzy największy obszar lasów na niżu Europy, pokrywający około 3000 km2. Tereny leśne występują na prawie 63% powierzchni Wigierskiego Parku Narodowego i zajmują 9464,2 hektara. Surowy klimat Polski północno-wschodniej powoduje, że występują tu zbiorowiska leśne o charakterze borealnym, czyli północnym. Do najbardziej widocznych różnic, w stosunku do lasów pozostałej części Polski, należy brak buka, jodły, lipy szerokolistnej, dębu bez, szypułkowego jawora oraz obfite występowanie świerka, jakie w Polsce można spotkać również w górach. Świerk występuje prawie we wszystkich leśnych zespołach roślinnych parku. Po podbiciu jaćwingów w XIII wieku do wieku XVII wokół jeziora Wigry rosła dzika puszcza, prawie zupełnie nieeksploatowana przez człowieka i wykorzystywana jako teren łowiecki książąt litewskich i królów polskich. Dominowały bory sosnowe i świerkowe. Na żyźniejszych glebach nie brakowało również lasów mieszanych z dużym udziałem dębów, lip i klonów. O licznym występowaniu dębu wokół jeziora Wigry świadczy na przykład fakt, że kompleks leśny w rejonie Półwyspu Wysoki Węgieł do początku XIX wieku był nazywany Dąbrową. W XVII wieku zaczęła się eksploatacja drewna na sprzedaż. Wypalano również węgiel drzewny, produkowano potaż, pędzono smołę i terpentynę. Użytkowanie lasu miało charakter plądrowniczy, wycinano przede wszystkim cenne gatunki liściaste. Od pierwszej połowy XIX wieku rozpoczęło się zaprowadzanie planowej gospodarki leśnej. Zaczęto wycinać drzewa na regularnych powierzchniach, to jest zrębach. Młody las wysiewał się tu samorzutnie tak zwanym samosiewem z rosnących wokół oraz pozostawionych na zrębie drzew. Od połowy XIX wieku zaczęto odnawiać las poprzez ręczne wysiewanie nasion. W latach 20. XX wieku rozpowszechniło się sadzenie młodych drzewek wyhodowanych w szkółkach leśnych. Wszystkie wymienione wyżej sposoby odnawiania lasu promowały gatunki iglaste, w wyniku czego powstawały bory sosnowe i świerkowe. Udział gatunków liściastych wciąż malał. W wyniku takiej działalności obecnie w parku sosna jest gatunkiem panującym na prawie 80% powierzchni drzewostanów. Do drugiej połowy XIX wieku zasięg lasów kurczył się. Na wylesionych obszarach powstawały wsie i uprawy rolnicze. Od początku XX wieku rozpoczął się powolny wzrost powierzchni lasów. Najpierw zaczęto zalesiać tereny powysiedlonych w 1903 roku wsiach Wasilczyki, Białe i Słupie. Kolejne zalesienia nastąpiły po II wojnie światowej, na terenie spacyfikowanych przez Niemców wsi Zakąty, Jastrzęby i Czerwony Krzyż. W drugiej połowie XX wieku zaczęto rezygnować z uprawy słabych rolniczo gleb. Na osuszonych łąkach wzdłuż rzek i jezior oraz na śródpolnych zabagnieniach lasy zaczął wkraczać samorzutnie. Na suchych i piaszczystych fragmentach pól sadzono sosnę. Ochrona lasów wokół Wigry rozpoczęła się w 1932 roku, kiedy to podjęto decyzję o rezerwatowym traktowaniu lasów na obrzeżach jeziora Wigry. W latach 30. utworzono również rezerwat częściowy Wigry na Półwyspie Wysoki Węgieł. Zajmował on blisko 577 hektarów. W drugiej połowie lat 50. XX wieku w drzewostanach dwóch wokół jeziora Wigry i Czarnej Hańczy podwyższono wiek rębności sosny, to jest wiek rębności oznacza taki wiek drzewostanu, w którym cechy kwalifikujące drzewostan do wycięcia przejawiają się w stopniu najwyższym do 120 lat oraz zaniechano użytkowania z rębami zupełnymi. W tym samym okresie utworzono pierwsze rezerwaty przyrody, Stary Folwark i Jezioro Wądołek, w granicach których znalazły się również lasy. Po powołaniu Wigierskiego Parku Krajobrazowego w 1976 roku stopniowo wyłączano z wyrębu niektóre cenne partie drzewostanów. Od 1980 roku na terenie Wigierskiego Parku Krajobrazowego obowiązywał podwyższony wiek rębności dla sosny i świerka, wynoszący odpowiednio 140 i 120 lat. W 1985 roku na terenie przyszłego Parku Narodowego zostało powołanych 18 nowych rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni ponad 1700 hektarów. 1 lipca 1986 roku z części obrębu Wigro Nadleśnictwa Suwałki, o powierzchni ponad 7000 hektarów, utworzono Nadleśnictwo Wigierski Park. Utworzony 1 stycznia 1989 roku Wigierski Park Narodowy powstał po części z lasów Nadleśnictw Suwałki oraz Głęboki Brud. Typy zbiorowisk leśnych. W lasach Wigierskiego Parku Narodowego najczęściej występują zbiorowiska, czyli zespoły roślinne nazywane grondami. Typowe grondy to wielogatunkowe i wielowarstwowe lasy liściaste, występujące na żyznych glebach gliniastych. W najwyższym piętrze dominuje dąb przypułkowy Quercus robur i lipa drobnolistna Tilia cordata. Nad nimi górują tylko wierzchołki potężnych świerków pospolitych Picea abies. W niższych piętrach grondów znaczną rolę pełni klon zwyczajny Acer platanoides. Mniej licznie rośnie tu brzoza brodawkowata Betula pendula, wierzba i Vasalix caprea, topola osika Populus tremula, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, wiąz górski Ulmus glabra i wiąz pospolity Ulmus minor. Około 60% powierzchni leśnej parku zajmuje zespół roślinny grondu subkontynentalnego Tiliocarpinetum. Skład gatunkowy drzewostanów grondowych jest bogaty i zmienny. To zróżnicowanie nastąpiło w wyniku gospodarczej działalności człowieka. Przez kilka stuleci w lasach wokół jeziora Wigry wycinano cenne gatunki liściaste. Od XIX wieku rozpoczęło się powszechne odnawianie lasów sosną. Spowodowało to również zwiększenie udziału świerka, który łatwo obsiewał się na zrębach i pod widnym okapem sosen. W ten sposób powstawały zubożałe zbiorowiska grondowe. Udział sosny zwyczajnej Pinus sylvestris zwykle nie powinien być większy niż 30% na najsuchszych i najuboższych fragmentach grondów. Obecnie sosna panuje na większości powierzchni drzewostanów. Może to często wprowadzać w błąd. Liczne występowanie sosny, zwłaszcza w młodych fragmentach lasów, mogłoby wskazywać, że mamy do czynienia z uboższymi, borowymi zespołami leśnymi. Dopiero baczna obserwacja podszytu i runa może upewnić, że w tym miejscu jest zbiorowisko grondu. Wśród krzewów występuje leszczyna pospolita Coryllus avellana, trzmieliny, pospolita Evonymus europaeus i brodawkowata Evonymus verrucosus, u nas występuje szczególnie licznie, gdyż jest to gatunek kontynentalny. Wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum oraz młode lipy, klony i dęby. W runie można napotkać m.in. przylaszczkę pospolitą Hepatica nobilis, zawilca gajowego Anemone nemorosa, gwiazdnicę wielokwiatową Stellaria holostea, pszeńca gajowego Melampyrum nemorosum i przytulię leśną Gallium sylvaticum. Typy zbiorowisk leśnych. Z grondów Wigierskiego Parku Narodowego sosna jest stopniowo wypierana. Gatunki liściaste z naturalnego obsiewu lub posadzone przez człowieka ocieniają dno lasu, uniemożliwiając rozwój siewek światłożądnej sosny, które zamierają. Zaskakujący w grondach Wigierskiego Parku Narodowego jest znikomy udział grabu zwyczajnego Carpinus betulus. Zazwyczaj w tego typu lasach jest to gatunek najliczniejszy, natomiast wokół Wigier grab rośnie sporadycznie i występuje na niewielkich płatach. Kolejna cecha grondów w naszym parku to duży udział świerka. W mszystym wariancie grondu subkontynentalnego może on wynosić nawet do 60%. Istotny w lasach Wigierskiego Parku Narodowego jest także udział zbiorowisk zaliczanych do borów mieszanych. Bory mieszane są zbiorowiskami uboższymi od grondów. W parku najliczniejszy jest zespół subborealnego boru mieszanego Ceratulopinetum, który zajmuje prawie 30% powierzchni lasów. W tym widnym zbiorowisku gatunkiem panującym jest sosna, której udział w najsuchszych miejscach może dochodzić nawet do 90%. Oprócz sosny w zróżnicowanym udziale występuje świerk. Inne gatunki tworzące drzewostan to dąb przypułkowy, brzoza brodawkowata i osika. Warstwa krzewów jest w borze mieszanym bardzo dobrze rozwinięta, choć już nie tak bogata jak w grondzie, złożona głównie z leszczyny, kruszyn frangula alnus, jarzębiny sorbus aucuparia, kaliny viburnum opulus i głogów crata agus. Na znacznie mniejszych powierzchniach Wigierskiego Parku Narodowego występują zespoły leśne na glebach wilgotnych lub mokrych. Wśród nich dominują olsy i łęgi, zajmujące prawie 5% powierzchni wszystkich lasów parku. Olsy lub inaczej olesy to lasy bagienne olszy czarnej Alnus glutinosa. Charakterystyczna jest dla nich kępowa struktura. Kępy wokół pni drzew i krzewów powstają z powodu wahania poziomu wody gruntowej. Zagłębienia pomiędzy kępami są przez długie okresy w roku wypełnione wodą. W warstwie drzew olszy towarzyszą jesion Fraxinus excelsior, brzoza omszona Betula pubescens i wszędobylski w lasach parku Świerk. Łęgi powstają wszędzie, gdzie woda stale podsiąka lub na terenach okresowo zalewanych wodą, głównie w dolinach rzek. Nie mają struktury kępowej, a skład gatunkowy drzew jest bogatszy niż w olsach. Oprócz olszy, jesionu, brzozy i świerka rosną tu również dąb, lipa, klon oraz wiązy. Podszyt rozwinięty jest obficie i składa się głównie z młodych drzew. Na pozostałym obszarze lasów to jest na około 5% rosną w parku zespoły borów sosnowych i sosnowo-świerkowych. Największe ich powierzchnie występują w południowej części parku, ponieważ właśnie tam znajdują się najuboższe, piaszczyste gleby. Fazy rozwojowe drzewostanów. W Wigierskim Parku Narodowym ekosystem leśny o charakterze zbliżonym do naturalnego zajmują około 60% powierzchni lasów. Drzewostany nie będące w gospodarczym wykorzystaniu przechodzą przez fazy rozwojowe, które mają charakter powtarzających się cykli. Siłą sprawczą następowania tych faz są nieuchronne, następujące po sobie procesy odnawiania, wzrostu, starzenia i zamierania zarówno pojedynczych drzew, jak i całych drzewostanów. Szacuje się, że w lasach Wigierskiego Parku Narodowego jeden pełny cykl trwa średnio około 300 lat. Przedstawiony poniżej schemat jest próbą objaśnienia faz rozwojowych drzewostanów Wigierskiego Parku Narodowego przy zastosowaniu metody Leibundguta i jego szkoły. Hans Leibundgut, zmarły już profesor hodowli lasu ze Zurychu ze Szwajcarii, opisał system faz rozwojowych drzewostanów na podstawie badań naturalnych lasów górskich środkowej Europy. Próbę przeniesienia tego systemu do lasów niżowych podjęto na przykładzie jednego z charakterystycznych dla Wigierskiego Parku Narodowego drzewostanów uroczyska Bindasy, w zbiorowisku Grądu. Fazy rozwojowe drzewostanów. Faza optymalna. Różnowiekowy drzewostan o udziale gatunków. Świerk pospolity 60%, dąb przypółkowy 20% i sosna pospolita 20%. Średni wiek drzew wynosi 120 lat. Drzewostan zmierza do uzyskania budowy jednopiętrowej, na skutek słabnięcia przyrostu wysokości najstarszych drzew panujących i doganiania ich we wzroście przez drzewa nieco młodsze. Liczba drzew jest duża, a ich grubość już znaczna, to jest około 40 cm pierśnicy, grubości czyli średnicy drzewa, mierzonej na wysokości 1,3 m od ziemi, to jest na wysokości piersi dorosłego człowieka. Drzewa są żywotne. Usychają niektóre osobniki głuszone przez wyższych sąsiadów. Faza terminalna, czyli starzenia. Większość drzew osiąga wiek, w którym ich żywotność maleje i niektóre zaczynają zamierać. W przypadku świerków proces zamierania wzmaga się od około 140 roku życia, u sosen od 180 roku. Natomiast dęby są dużo bardziej żywotne i długowieczne. Liczba drzew jest znacznie mniejsza niż w fazie optymalnej, lecz ich przeciętna grubość większa. Drzewa osiągają prawie 50 cm w pierśnicy i 30 m wysokości. W lukach i przerzedzeniach powstają pierwsze, jeszcze niezbyt liczne, kępy samosiewów lub obfitsze podszyty. Te zmiany przebiegają powoli. Faza terminalna jest długotrwała, może trwać nawet powyżej 50 lat, a większe nasilenie rozpadu, czyli zamierania starodrzewu, lub znacznie luźniejsze samosiewne odnowienia świadczą o końcu fazy terminalnej, a początku fazy rozpadu lub fazy odnowienia. Faza odnowienia. Faza odnowienia zwykle powstaje wówczas, gdy umiarkowanie szybkiemu zamieraniu coraz słabszych drzew starodrzewu towarzyszy nie mniej szybkie obsiewanie się drzew pozostałych jeszcze przy życiu. Liczba drzew starszego pokolenia jest mała i nadal maleje wskutek ich zamierania. Drzewa osiągają bardzo zaawansowany wiek. Przykładowo najstarsze rosnące w parku sosny mają około 260 lat. W fazie odnowienia szybko wzrasta liczba podrostów, to są młode pokolenie drzew, mające odgrywać w przyszłości rolę drzewostanu głównego. Drzewostan odznacza się największym spośród wszystkich faz zróżnicowaniem w budowie warstwowej, gdyż składa się nań reszta starego pokolenia, nieco drzew dawnego piętra podokapowego, czyli warstwy koron najwyższego piętra drzew leśnych, oraz coraz liczniejsze kępy młodego pokolenia w różnym wieku. Po wypadnięciu prawie wszystkich drzew starego pokolenia, dawne drzewa podokapowe wraz z doganiającym je we wzroście młodym pokoleniem utworzą w przyszłości ponownie drzewostan fazy optymalnej. Faza rozpadu, czyli zamierania. Jeśli zamieranie coraz słabszego starodrzewu postępuje szybko, samosiewne odnowienie może się tam bardzo opóźnić. Pozostają wówczas różnej wielkości kępy starych, przerzedzonych drzewostanów, otoczone rozległymi powierzchniami prawie pozbawionymi drzew, na których gęsto rosną rośliny zielne i krzewy. Faza młodociana. Faza młodociana następuje po fazie rozpadu wówczas, gdy odnowienie w fazie rozpadu nadal opóźnia się, a resztki starego pokolenia lasu giną. Po latach, gdy na odsłoniętej powierzchni warunki środowiska staną się dostatecznie korzystne, gdzie decydujące znaczenie ma rośliny na pokrywa gleby, następuje obsiew boczny z sąsiednich drzewostanów różnych, w większości lekko nasiennych gatunków drzew takich jak brzoza, osika, olsza, sosna. Faza młodociana zbudowana jest zasadniczo z kęp, od jednorocznych siewek do około dwumetrowych drzewek. W dalszym ciągu są fragmenty, czyli luki, w których na razie drzewek brak. Faza dorastania, czyli inicjalna. Wykształca się z fazy odnowienia lub z fazy młodocianej i jest stanem przejściowym do fazy optymalnej. Drzewostan budują różnowiekowe kępy i grupy drzew, powstałe z samosiewu podczas trwania fazy odnowienia lub na otwartej powierzchni w fazie młodocianej. Mogą też jeszcze rosnąć grupy najmłodszych, najżywotniejszych drzew poprzedniego pokolenia lasu, jeśli się takie zachowały. Drzewa mają małe rozmiary, do 20 cm w pierśnicy, ma tu jednak miejsce największy przyrost wysokości. Zaznacza się różnicowanie budowy piętrowej i następuje liczne usychanie najsłabszych drzew, opóźnionych i głuszonych przez silniejsze w otoczeniu. Zagrożenia lasów. W Parku Narodowym naturalne siły przyrody są głównym czynnikiem kształtującym lasy. Decydujące znaczenie mają anomalie przebiegu zjawisk atmosferycznych. Wichury i huragany łamią wierzchołki, gałęzie i pnie, lub wywracają całe drzewa z korzeniami. Silne wiatry potrafią złamać lub przewrócić wszystkie drzewa na dużych powierzchniach. Śnieg najgroźniejsze szkody wyrządza w postaci okiści. Okiść powstaje podczas bezwietrznej pogody i przy temperaturze powyżej 0 stopni Celsjusza, kiedy mokry śnieg pada dużymi płatami i powoduje nadmierne obciążanie koron drzew. Skutkiem okiści jest łamanie wierzchołków i gałęzi, przyginanie drzew cienkich, nadrywanie korzeni, wreszcie łamanie pni i wywracanie drzew. Długotrwałe susze powodują obniżenie poziomu wód gruntowych. Korzenie przesychają i nie odzyskują sprawności nawet po ponownym wzroście wilgotności. Drzewom zaczyna brakować wody, co odbija się na ich kondycji i stanie zdrowotnym. Nagłe skoki temperatury także przyczyniają się do osłabienia lub wręcz zamierania drzew. Późne, wiosenne przymrozki niszczą ulistnienie niektórych gatunków drzew. W czasie długo utrzymującej się temperatury dodatniej w okresie zimowego spoczynku na drzewach, zwłaszcza na młodych siewkach, rozwijają się szkodliwe grzyby. Silne mrozy dość rzadko wywierają szkodliwy wpływ. Bywają natomiast groźne po długich okresach ocieplenia. Czynnikiem potęgującym niekorzystne działanie zjawisk atmosferycznych na lasy parku jest ich zniekształcenie wynikające z gospodarczego wykorzystania przez blisko 300 lat. Zbyt jednorodne pod względem gatunkowym, wiekowym i przestrzennym drzewostany łatwiej ulegają wiatrom i śniegom oraz następującym po nich chorobom. Osłabione lub wręcz uśmiercone przez anomalie klimatyczne drzewa stają się celem ataku organizmów żywych, przede wszystkim niektórych gatunków owadów i grzybów. Szczególnie podatne na działanie różnych czynników chorobotwórczych są jednogatunkowe drzewostany świerkowe i sosnowe. Drzewa rosnące w niewłaściwych dla nich warunkach glebowych i często w zbytnim zagęszczeniu są słabsze, a choroby szybko przenoszą się na rosnące wokół osobniki tego samego gatunku. Najbardziej zagrożone są świerki, na których żeruje kornik drukarz Ips typograpus. Ten gatunek chrząszcza żerujący pod korą świerków zaatakował w latach 1993-1996 bardzo wiele, przede wszystkim starych drzew. Drzewostany przerzedziły się i powstały liczne luki. Efektem wieloletniej gospodarczej działalności człowieka w lesie jest niedostatek rozkładającego się drewna. W ciągu długiego życia drzewo wypełnia tylko część swoich funkcji, równie ważną rolę ma ono do spełnienia po śmierci. Tworzy warunki życia roślinom i zwierzętom w swoim otoczeniu, na sobie i wewnątrz siebie. Las naturalny nie może żyć bez martwych drzew. Rozkładające się drzewo mieści w sobie dwukrotnie więcej żywych organizmów niż można ich naliczyć za jego życia. Żartobliwie ujmując, martwe drzewo jest dwukrotnie bardziej żywe niż wtedy, gdy samo żyło. W lesie trzeba chronić wszystkie jego elementy, zarówno rośliny jak i zwierzęta. Wraz z wytępieniem wilka, rysia, żbika i niedźwiedzia w lasach zabrakło zwierząt regulujących w sposób naturalny liczebność dużych leśnych roślinożerców. Usychające korony sosen mogą świadczyć o tym, że drzewa te zaatakowała huba korzeniowa Heterobasidion annosum. Grzyb ten atakuje przede wszystkim sosny posadzone na gruntach porolnych. Z powodu rozdrobnienia lasów i bliskości człowieka wymienione gatunki drapieżne prawdopodobnie nigdy nie wrócą na swe dawne miejsca występowania w takiej ilości, by mogła powrócić naturalna kontrola liczebności jeleni, łosi, saren i dzików. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat znacznie zwiększyła się populacja jeleniowatych. Obok niedostatku roślinności runa głównym ich pokarmem są młode pędy drzew i świeża kora. Przy nadmiernej liczbie dużych roślinożerców trudne lub wręcz niemożliwe staje się hodowanie młodych drzewek, przede wszystkim gatunków liściastych. Pod znakiem zapytania staje zatem możliwość przywracania lasom ich naturalnego charakteru. Człowiek musi przejąć rolę regulatora liczebności niektórych gatunków zwierząt. Działania ochronne w lasach parku. W lasach parków narodowych najważniejszym celem ochrony jest zachowanie lub odtworzenie naturalnej struktury ekosystemów. Najbardziej naturalne fragmenty Wigierskiego Parku Narodowego wyłączono z jakichkolwiek działań, tworząc strefę ochrony ścisłej. Spośród 623 hektarów obszarów objętych ochroną ścisłą 283 hektary, to jest 45%, to lasy. Jeżeli pojawiające się tam choroby i organizmy zniszczą część drzewostanu, to trudno. Ochrona ścisła jest po to, aby w sposób naturalny przebiegały procesy zamierania, odnawiania i wzrostu. Znaczna część lasów parku ma zmienioną, w stosunku do lasów naturalnych, strukturę gatunkową, wiekową i przestrzenną. Realizuje się w nich ochronę czynną. Zabiegi ochrony czynnej mają na celu przede wszystkim ułatwienie i przyspieszenie procesów sukcesji. Gatunki nieprzystosowane do warunków, w jakich rosną, są stopniowo eliminowane, a ich miejsce zajmują drzewa, które znajdują najlepsze możliwości wegetacji. W praktyce, w wyniku działania czynników naturalnych oraz zabiegów ochronnych, zmniejsza się udział sosny i świerka, a przybywa gatunków liściastych, dębów, klonów, lip i tym dalej. Zmiana składu gatunkowego drzewostanów bezpośrednio wpływa na całą florę i faunę ekosystemu. Drugim, nie mniej ważnym celem działań ochronnych w lasach jest zapobieganie czynnikom zagrażającym trwałości istnienia drzewostanów. Lasy Wigierskiego Parku Narodowego cechują się dobrą zdrowotnością, jednak nie oznacza to, że wolne są od jakichkolwiek zagrożeń. Nie można pozwolić, by zjawiska chorobowe rozprzestrzeniły się na ogromnej powierzchni i spowodowały zagładę starych drzew. Procesy sukcesji przebiegają oczywiście i bez udziału człowieka. Jednak po rozpadzie chorego drzewostanu osiągnięcie efektu w postaci zdrowego, wielogatunkowego lasu może trwać nawet kilkaset lat. Człowiek swoimi działaniami próbuje utrzymać drzewostany i przyspieszyć ich przemiany, ponieważ gdyby tego zaniechał, przez wiele lat nie byłoby możliwe wypełnianie przez las innych ważnych funkcji – rekreacyjnych, turystycznych, estetycznych, zdrowotnych. Drzewa rosną powoli, a ludzie chcą korzystać z dobrodziejstw lasu już teraz. By przyspieszyć naturalne przemiany, W lasach stosuje się różne zabiegi techniczne. Przewrócone lub złamane sosny i świerki usuwa się z lasu z dwóch powodów. By zapobiec rozmnożeniu owadów zagrażających trwałości istnienia drzewostanów oraz by stworzyć warunki wzrostu pożądanym gatunkom liściastym. Usuwanie martwych i zamierających również jeszcze stojących drzew to najskuteczniejsza metoda walki z kornikami. Nie wycina się jednak wszystkich chorych drzew. Część z nich pozostaje w lesie, ponieważ mają w nim do spełnienia bardzo ważną rolę. Stają się środowiskiem życia wielu gatunków grzybów, roślin i zwierząt. Do ograniczania i kontroli liczebności korników stosuje się również różnego typu pułapki. Zawierają one feromony, substancje wabiące chrząszcze. W lukach i przerzedzeniach powstałych po wycięciu starych drzew sadzi się młode drzewka, przede wszystkim tych gatunków, których brakuje w otaczającym drzewostanie. Później usuwa się rośliny, które zagłuszają nowe pokolenie drzew. Młode drzewka są również bardzo chętnie ogryzane przez jelenie, sarny i łosie. By zapobiec szkodom w uprawach leśnych grodzi się je lub smaruje drzewka preparatami odstraszającymi, tak zwane repelentami, albo zakłada osłonki. Nie grodzi się jednak wszystkich upraw, nie smaruje i nie zakłada osłonek na wszystkie drzewka, ponieważ zwierzęta muszą mieć co jeść. Próbuje się także odciągnąć roślinożerców od drzew poprzez utrzymywanie poletek z roślinami uprawnymi, na których zwierzęta mogą żerować. Wszystkie wymienione zabiegi nie rozwiązują kłopotów z ochroną drzew. Konieczna staje się także regulacja liczebności leśnych roślinożerców poprzez planowy odstrzał części populacji. Dodatkowym argumentem dla redukcji jeleniowatych i dzików są szkody, jakie czynią w uprawach rolnych. Bliskość pól, obfitość pokarmu i łatwość, z jaką można go zdobyć, powoduje, że zwierzęta wychodzą na tereny otwarte i zjadają to, co rolnicy zasiali i posadzili. W rejonach szczególnego nasilenia szkód, na granicy pól i lasów, buduje się również ogrodzenia. Przeciętny wiek drzewostanu w parku wynosi 65 lat. Dla porównania, średnio w lasach całej Polski sięga on 56 lat. Ich skład gatunkowy, struktura przestrzenna i wiekowa jest w większości zbyt jednorodna. Przekształcanie tych drzewostanów w zdrowe, wielogatunkowe i wielopiętrowe wymaga wycinania niektórych drzew. Umiejętnie wykorzystywana piła motorowa i w tym przypadku staje się najlepszym narzędziem w rękach leśnika stosującego zasady ekologii. Wycina się przede wszystkim drzewa, które rosną w przegęszczeniu, występują w nadmiarze oraz utrudniają wzrost pożądanym osobnikom. W miarę osiągania przez drzewostany naturalnego charakteru, ingerencja człowieka w lasach Wigielskiego Parku Narodowego będzie ulegała stopniowemu ograniczaniu.